Gość dnia Radia Gdańsk.
A gościem dnia Radia Gdańsk jest dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Karol Nawrocki. Rozmawia Beata Gwoździewicz.
Dzień dobry, witam pana.
Witam panie państwa. Redaktor, witam słuchaczy Radia Gdańsk. Dzień
panie dobry. Dyrektorze, Muzeum II Wojny Światowej cieszy się wciąż niesłabnącą popularnością, ale dość trudno do niego dotrzeć. Płoty, ogrodzenia są takie dezinformujące. Dlaczego muzeum takie odgrodzone od reszty miasta?
No, w chwili obecnej muzeum jest odgrodzone, bowiem przygotowujemy piękny koncert, który odbędzie się 13 października i my ściągamy do Muzeum Gwiazdy z całej Polski, wspólnie z Telewizją Polską, to także jubileusz Telewizji Polskiej oddziału gdańskiego, jubileusz 70-lecia, w związku z czym przygotowujemy się do tego koncertu, ale zapraszam wszystkich do muzeum każdego dnia. Oczywiście obsługa w muzeum jest
podczas minionego, minionego tygodnia muzeum było rzeczywiście tłumnie odwiedzane, tym bardziej, że bilety tańsze, taki weekend za pół ceny, bilet kosztował 10 zł. Często robicie takie obniżki?
No to jest szersza akcja, nie tylko nasza indywidualna oferta, ale staramy się wychodzić do klientów. Przypomnę, że wtorki w muzeum są zawsze darmowe, a nawiązując do pytania pani redaktor o naszych frekwencyjnych rekordach, to rzeczywiście w sierpniu tego roku jednego dnia było w muzeum 4171 osób. To pokazuje, że muzeum cieszy się niesłabnącym
zainteresowaniem. I zbliżacie się do miliona.
No właśnie, tak. I to jest informacja, którą także chciałbym podać słuchaczom. Czekamy na milionowego gościa. Przewidujemy, że milionowy gość przyjdzie do muzeum w końcówce października albo na początku listopada. Będą nagrody dla tego milionowego gościa, więc wszystkich serdecznie zapraszamy.
Trzeba celować ten milion w takim razie. Panie dyrektorze, takie pytanie od naszych słuchaczy. Czy na wystawę stałą można wejść w płaszczu czy w kurtce? To pyta pani Hania, bo jak informuje jeden z panów z obsługi, uświadamiał turystów, jeśli wpuści w płaszczu, to straci pracę. Takie macie zasady?
Aż tak rygorystycznie nie jesteśmy, żeby zwalniać pracownika, który puści kogoś w płaszczu lub w kurtce. Natomiast są pewne zasady wynikające z jednej strony z bezpieczeństwa. One odnoszą się głównie do plecaków, toreb i tego, co zwiedzający ze sobą wnoszą i w związku z zapewnieniem komfortu dla wszystkich
zwiedzających.
Jest szatnia, można z niej skorzystać, więc zachęcamy wszystkich do tego, aby zostawiali kurtki i płaszcze i torby w szatni.
No a jeśli już o pracy i etatach w muzeum, to tak twardą ręką, zdaje się, prowadzi pan tę placówkę. Ostatnio głośno zrobiło się o głównej księgowej w firmie. Straciła pracę, bo jak pisze Gazeta Wyborcza, miała spotykać się z byłym wicedyrektorem muzeum, doktorem Janem Marszalcem. To po pracy nie można już spotykać się z byłym szefem?
No, myślę, że można spotykać się z byłym szefem po pracy.
Tym bardziej... był faktyczny powód dymisji?
To wyjaśnię, pani redaktor. W tym spotkaniu brał też udział inny pracownik muzeum, który do dzisiaj szczęśliwie pracuje. Ostatnio opublikował świetny album o okupacji wschodnich województw Rzeczpospolitej przez Związek Sowiecki. No ale ta pani od dłuższego czasu źle informowała mnie o sytuacji finansowej w muzeum. Nie rozróżniała do końca wydatków od inwestycji. Wstrzymywała etaty i możliwość zatrudnienia kolejnych osób. Dziwi mnie to. Sytuacja, powiem szczerze, bo dostała pani główna księgowa taki feedback. Odbyła się kulturalna, dżentelmeńska rozmowa i przypomnę wszystkim, że podpisaliśmy porozumienie o zakończeniu współpracy. To nie było wyrzucenie z pracy w trybie dyscyplinarnym. To była rozmowa. Moje zaufanie do tej pani zostało bardzo mocno nadwyrężone. Także po tym spotkaniu z byłym wicedyrektorem, z którym przypomnę, jestem w sytuacji procesowej. Zastanawiam się, co by zrobił prezydent miasta, którego główny skarbnik w czasie kampanii potajemnie w restauracjach spotyka się z innym kandydatem na prezydenta. To oczywiście nie była główna przyczyna zwolnienia, natomiast pewien wierzchołek góry lodowej i mojego braku zaufania do pani głównej księgowej.
Tak potajemnie to chyba nie było, bo wiele osób to widziało i nawet to spotkanie zostało sfotografowane przez nieznanego fotografa, który, rozumiem, przesłał panu te fotografie?
Nie tylko mi te fotografie.
Anonimowo czy nie?
Tak, anonimowo te fotografie trafiły na skrzynki pocztowe wielu osób, w tym na moją skrzynkę pocztową. Wygląda to i wyglądało to na precyzyjną grę operacyjną, mającą mieć właśnie taki skutek, że ja panią Ewę Joszczak zwolnię. Zresztą podczas tej rozmowy, czym już nie dzieli się z Gazetą Wyborczą, pani Joszczak mówi, mówiła, że i tak rozglądała się za inną pracą, więc widzimy, że nie było tam czystych intencji, a ja dokonuję. To prawda, wspomniała o tym pani redaktor, odważnych decyzji, dlatego żeby ta jednostka funkcjonowała jak najlepiej, a główny księgowy to jest ktoś, do kogo trzeba mieć szczególny rodzaj zaufania. Moje zaufanie się wyczerpało w związku z wieloma sytuacjami, a jedną z tych sytuacji byłyby te...
Pani jeszcze księgową była od 2008 roku. Tak, o firmie wiedziała wszystko.
Wiedziała bardzo dużo o firmie, ale warto podkreślić, że nie była samodzielna w swoich decyzjach. Wszystkie decyzje, główne decyzje zostawiała swojemu zastępcy, który dzisiaj jest głównym księgowym i doskonale sobie radzi. Ma też rodzaj takiej biznesowej wyobraźni, bo w takiej firmie jak muzeum, w takiej instytucji to nie tylko liczenie, zliczanie liczb,
ale
to
także,
to nie tylko cyfry się liczą i nie tylko rodzaj fachowości, ale też pewna biznesowa wyobraźnia, otwarcie na nowe wydarzenia, a z drugiej czy z trzeciej strony poczucie misji muzeum, którą jest opowiadanie o historii, więc tutaj na tym stanowisku mamy teraz osobę, która wykonuje te wszystkie zadania dobrze.
I już nie jest pełniącym obowiązki ten czy ta księgowy, bo nie wiem, czy to pan czy pani, tylko...
Nie, to jest główny księgowy, dobry fachowiec, także osoba, która jest dłuższy czas związana z muzeum, bo taka była filozofia na samym początku, że rozstajemy się z tymi, którzy zajmują się bardziej polityką niż historią i rzeczywiście kilkadziesiąt osób odeszło z muzeum, bądź zostało zwolnionych, ale zatrudniliśmy ponad 50 osób, naprawdę doskonałych, utalentowanych, doświadczonych osób, jakie na rynku w mieście Gdańsku nie znajdowały zatrudnienia, bowiem nie były kompatybilne ze światopoglądem, czy z wyobrażeniem o rzeczywistości obecnych władz, więc takie osoby pozostawały na rynku pracy. One zostały zagospodarowane przez Muzeum II Wojny Światowej i wszystkich państwa, wszystkich słuchaczy i panią redaktor przekonuje, że mamy doskonałą drużynę, która wykonuje kolejne zadania, nie tylko w Polsce, ale także na świecie.
A ile osób, bo mówi pan, zatrudnił 50 osób, a ile zwolnił przez ten rok swojego dyrektorowania? Rok troszeczkę więcej, bo wcześniej był pan pełniącym obowiązki dyrektora od października już...
Tak, stworzyliśmy 35 nowych, około 35 nowych miejsc pracy, bo to jest dość skomplikowany schemat, musiałbym tu wyjaśniać. Wchłonęliśmy też oddział Westerplatte, nie chcę zanudzać tutaj naszych słuchaczy, a pracę straciło około 50 osób i około 50 nowych zostało zatrudnionych. Rzeczywiście jest to nowa instytucja i nigdy nie pod względem osobowym, nigdy nie ukrywałem tego, że taka zmiana jest potrzebna, natomiast wszystko odbyło się w bardzo cywilizowany sposób. Część osób sama odchodziła, wiedząc, że będziemy realizować rodzaj zadań, które ich wrażliwości nie odpowiadają, co symptomatyczne. Kilka osób znalazło w ciągu tygodnia lub dwóch tygodni pracę, czy w Urzędzie Miejskim, czy w spółkach Skarbu Państwa i w innych miejscach, więc były przygotowane na to, że rozstaną się ze swoim dotychczasowym pracodawcą.
Obejmując funkcję dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, podjął się pan bardzo odpowiedzialnego zadania, nie tylko merytorycznie, ale także politycznie. Spodziewał się pan, że łatwo nie będzie?
Tak, oczywiście spodziewałem się, że Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jest, nazwijmy to wprost, politycznym frontem wojny akurat kulturalnej, zmieniającej się na dobre polskiej rzeczywistości. Nie przeszło moich oczekiwań to, co dzieje się wokół muzeum. Ja czasami mam takie wrażenie, że muzeum jest Polską w soczewce, Polską dobrze rozwijającą się, z doskonałym, jak wspomniała pani redaktor, wynikami, z realizacją także polskiej misji, polskiej racji stanu, pozostającą w obiektywnym kursie dyskusji o historii, a z drugiej strony muzeum atakowanym już przez daleko nielogiczne akcje czy gry operacyjne, czyli taki rodzaj koderskiej już opozycji. Widać, że niewiele można zarzucić muzeum, skoro aferą staje się podpisanie porozumienia o zakończeniu warunków współpracy z byłą główną księgową, które miało miejsce 5 czy 6 miesięcy temu.
Dlatego, jak pan sądzi, dlaczego teraz to wypłynęło?
A to jest dość oczywiste, bo w środę, pani redaktor, drodzy państwo, pojutrze będę zeznawał przed Sądem Okręgowym w Gdańsku na rozpoczynającej się rozprawie, którą wytoczyli mi moi poprzednicy, a rozprawa dotyczy zmian wprowadzanych na wystawie głównej. No to już jest zupełnie...
Spore zmiany? Wprowadził pan?
Kilkadziesiąt zmian do tej pory się...
Czego dotyczyło?
One dotyczyły między innymi uwypuklenia polskich doświadczeń w czasie II wojny światowej, dotyczyły pokazania Ireny Sendlerowej, rotmistrza Witolda Pileckiego. Były też mniejsze zmiany, to są zmiany eksponatów, to jest bardzo szeroka materia. Inaczej pokazaliśmy sowiecki komunizm, sowiecki totalitaryzm przed rokiem 1939.
A coś w ogóle usunięto?
Takiego wprost usunięcia nie było, poza usunięciem tablicy przypominającej i wpisującej Komitet Obrony Demokracji w cykl upominania się i w taki proces upominania się Polaków o wolność i niepodległość, co było rzeczą kuriozalną i śmieszną. Oczywiście te zmiany mają na celu pozostanie przy obiektywnym kursie historia, uwypuklenia i podkreślenia polskich doświadczeń w czasie II wojny światowej. O tych zmianach moglibyśmy zrobić osobną audycję, ale chcę podkreślić, że niesamowitym precedensem i bardzo zadziwiającym jest fakt, że w środę odbędzie się rozprawa przed sądem stanę i oczywiście będę zeznawał za to, że wprowadziłem polskich bohaterów, świętego ojca Maksymiliana Kolbe na ekspozycję stałą i że upomniałem się o polskich bohaterów z czasów II wojny światowej. To aż ciężko
dyrektor uwierzyć. Paweł Machcewicz zrobił dokładnie to, co zapowiadał, bo powiedział, że w przypadku arbitralnych, niezgodnych i nieuzgodnionych z autorami wystawy zmian wystąpię na drogę sądową w oparciu o prawa autorskie. To znaczy nic tam nie można dotknąć, nic przestawić?
Według Pawła Machcewicza wystawa jest jego osobistą własnością, własnością jego i jego kolegów. Oczywiście sprawę tę rozstrzygnie sąd, natomiast wyobrażenie, że coś, co jest własnością publiczną, można sprywatyzować także w sferze kultury, jest czymś, na co ja się nie godzę. Tym bardziej, że na wystawie głównej, gdy zostawałem dyrektorem muzeum, znaleźliśmy ogrom błędów, na przykład informację, że 31 sierpnia roku 1944 wybuchło powstanie warszawskie. Teraz w najnowszym pozwie, w rozszerzeniu pozwu, Paweł Machcewicz domaga się między innymi zerwania, usunięcia tablicy informującej, plakatu odnoszącym się do tragicznie zamordowanej przez Niemców rodziny Ulmów, zamordowanej za to, że chroniła, że udzielała schronienia rodzinie żydowskiej. Nie wyobrażam sobie usunięcia tej ekspozycji z wystawy głównej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, ale widzimy, do jakiego poziomu dochodzą roszczenia moich poprzedników.
Muzeum II Wojny Światowej podlega Ministerstwu Kultury. Wszystkie decyzje konsultuje pan z przełożonymi. Czy ma pan tak zwaną wolną rękę? Może pan działać?
Zaskoczę panią redaktor i zaskoczę słuchaczy, chociaż chyba już to publicznie mówiłem. Ani pan premier Piotr Gliński, ani minister Jarosław Sellin nie zlecili mi żadnych zadań do wykonania, ani na samym początku, ani teraz nie udzielają mi żadnych instrukcji, ufając mojej wiedzy i wiedzy moich najbliższych współpracowników, wszystkich współpracowników w podejmowaniu tych decyzji. To też zeznam przed sądem, że nigdy nie dostałem żadnego konkretnego zadania zmiany tego, czy tamtego. My wszystkie nasze zmiany konsultujemy z gronem naukowców, podejmujemy je w oparciu o wiedzę historyczną, o publikacje. Natomiast te zmiany są tak oczywiste, a zła wola moich poprzedników w dzieleniu się historią Polski i polskimi doświadczeniami w czasie II wojny światowej tak wyraźna, że mam nadzieję nie budzi to niczyich kontrowersji.
A o co chodzi w tym sporze w takim razie o muzeum? Trwa i chcielibyśmy się cieszyć i nie wiem, cieszyć się kolejną wystawą, kolejnymi eksponatami, a tutaj wciąż spór sądowy, wciąż jakieś nieprawidłowości, chaos.
Chaosu nie ma, pani redaktor, bo samo...
Ja nie mówię, że w muzeum, ale tak, wokół muzeum.
Jasne. Samo muzeum funkcjonuje, tak jak powiedziałem, bardzo dobrze, natomiast to, co dzieje się wokół muzeum, jest dramatyczną próbą utrzymania się Pawła Machcewicza i Janusza Marszalca w przestrzeni publicznej.
Ale troszkę trudno im się dziwić, to ich dziecko było.
No tak, ale podejmując się swojej misji publicznej, wchodząc na swoje stanowisko, musimy mieć ten rodzaj odpowiedzialności i wyobraźni, że państwo polskie stawia nas w tym miejscu, abyśmy...
A współpraca z nimi możliwa nie była?
No nie była współpraca możliwa od samego początku. Ja przypomnę, że gdy zostawałem dyrektorem w kwietniu zeszłego roku, to wszedłem już w ogromny konflikt, który istniał między Machcewiczem a wicepremierem Piotrem Glińskim. To, jak podwładny zwraca się publicznie do swojego szefa, do swojego ministra, do wicepremiera polskiego rządu, no, było kontrowane przez pana profesora Piotra Glińskiego w odpowiedni sposób i to Paweł Machcewicz dopuścił się wielu nietaktów i powiem szczerze, niegodziwości wobec premiera polskiego rządu, próbując sprywatyzować tą publiczną jednostkę. Ja wszedłem w trakcie tego sporu i to już było oczywiste, że porozumienie nie ma możliwości porozumienia, tym bardziej jak porozumieć się z człowiekiem, który uznaje, że prezentacja o Komitecie Obrony Demokracji powinna wieńczyć takie dzieło jak Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, albo który uznaje, że symbolem oporu przeciwko niemieckim nazistom w czasie II wojny światowej jest Sophie Scholl, a nie na przykład Cichociemni, albo jak dyskutować z człowiekiem, który robi wszystko, aby polski udział w czasie II wojny światowej schować gdzieś w ciemnych zaułkach, a za największe ofiary tego światowego konfliktu uznaje Niemców i Rosjan, nie wspominając o Polsce, albo korzystając z takich wyliczeń, które deprecjonują polski udział, polski zbrojny udział i udział polskiej krwi polskich ofiar w tym konflikcie.
A co jest pana zdaniem ważniejsze? Polityka czy historia?
No ja jestem historykiem, więc dla mnie dużo ważniejsza jest historia. Całe swoje życie poświęciłem historii, też działalności społecznej i sportowi, więc wydaje mi się, że historia powinna być enklawą wyłączoną z działań politycznych, ale póki Polska w tak bardzo absorbujący sposób wychodzi z postkomuny i to się szczęśliwie udaje, myślę, że jeszcze nie ma możliwości, aby historia została objęta takim embargiem w dyskusjach politycznych, chociaż to jest marzenie i punkt, do którego wszyscy chcielibyśmy dojść. To jest możliwe tylko po zakończeniu postkomunistycznej III Rzeczpospolitej i ten czas nadejdzie.
A Muzeum II Wojny Światowej to muzeum czyje? Dla kogo? Gdańszczan, Polaków, Europejczyków, mieszkańców świata?
To muzeum dla wszystkich Polaków przede wszystkim, oczywiście także dla gdańszczan, to gdańszczanie są najbliżej tego muzeum, ale to muzeum, które swoją misję ma także na świecie. Powiem, to muzeum, które powinno rezonować na cały świat, opowiadając o polskiej historii, o tym wyjątkowym doświadczeniu w czasie II wojny światowej, ale muzeum należy do wszystkich Polaków. Każdy Polak zainwestował w to muzeum. Były kiedyś takie wyliczenia, zdaje się, 12 zł każdy Polak zainwestował w to, żeby to muzeum mogło powstać, więc wszyscy Państwo jesteście gospodarzami w tym muzeum, a ja jestem tylko osobą, która poprzez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego została postawiona tam, aby operować.
A ja tylko powiem, warto przyjść i samemu ocenić. Ale o historii rozmawialiśmy, teraz o polityce. Za 2 tygodnie wybory samorządowe. Był taki pomysł przez chwilę, żeby to pan był z ramienia Prawa i Sprawiedliwości kandydatem na prezydenta Gdańska. Nie żałuje pan teraz, że ta decyzja była inna?
Przy tym ogromie zadań, które stoją przede mną w Muzeum II Wojny, myślę, że służę Rzeczpospolitej w jak najlepszy sposób i to była dobra decyzja, abym pozostał na swoim stanowisku.
Nie chciałby się pan znaleźć w innym miejscu?
Widzę, jak doskonale radzi sobie kandydat na prezydenta miasta Gdańska, mecenas Kacper Pyłażyński, jest rzeczywiście szansą na nową dystrybucję dóbr, taką sprawiedliwą, zgodną ze sprawiedliwością społeczną.
To nie będą łatwe wybory w Gdańsku, bo trzej kandydaci, jak wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Radia Gdańsk, mają niemal identyczne poparcie i Paweł Adamowicz, i Kacper Pyłażyński, i Jarosław Wałęsa, więc prawdopodobnie prawdopodobnie będzie druga tura. Kto się w niej znajdzie, jak pan sądzi?
No, ja nie jestem politologiem, mogę tylko strzelać. Ale jako gdańszczanin mam wielką nadzieję, że znajdzie się w drugiej turze mecenas Kacper Płażyński i pokona w niej przedstawiciela, no nie wiem, jednego z dwóch przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, chyba tak muszę powiedzieć. Jest taka nadzieja w gdańszczanach na to, że to miasto będzie się nadal rozwijać, natomiast i dystrybucja dóbr i sprawiedliwość społeczna zostanie przywrócona, a postulaty mieszkańców, z którymi też się spotykałem jako wieloletni przewodniczący Rady Dzielnicy na Siedcach, tak, zostaną zrealizowane. To duża szansa dla Gdańska i życzyłbym sobie, żeby coś w tym mieście się zmieniło, także z uwagi na interes muzeum, bo oczywiście mamy do zagospodarowania Westerplatte, tutaj prezydent miasta strasznie utrudnia nasze działania, możliwość współpracy z rządem, ze wszystkimi projektami, programami zapewnia tylko jeden kandydat, który na pewno rozumie wagę symbolu Westerplatte i byłby gotowy współpracować, mam nadzieję, z Muzeum II Wojny.
Wszystko rozstrzygnie się wkrótce. To temat na inną zupełnie rozmowę. Na razie najważniejsze wydarzenie w muzeum to koncert, tak?
Tak, to najbliższe
otwarty
wydarzenie.
Otwarty czy biletowany?
Jest biletowany. Informacje o tym na stronach muzeum i w social mediach, ale w 12 natomiast października, w piątek, zapraszam też wszystkich Państwa na otwarcie wystawy poświęconej generałowi Maczkowi. Tą wystawę przygotowaliśmy wspólnie z rządem Flandrii, z Instytutem Pamięci Narodowej. To najbliższy piątek, ale wszystkie szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na naszych stronach.
Dziękuję serdecznie za to spotkanie. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Dziękuję Pani Redaktor, dziękuję Państwu.